Drodzy braterstwo, wdzięczni jesteśmy naszemu niebieskiemu Ojcu za ten Bóg i przywilej braterskiej społeczności, za to, że mogliśmy się tutaj spotkać, że możemy oglądać oblicza jedni drugich. I dzięki temu, że jeszcze będziemy mogli wielokrotnie sobie ręce uścisnąć, spojrzeć w oczy, radować się wspaniałymi obietnicami Słowa Bożego. Ale zanim to wszystko, braterstwo, uczynimy, to ja chciałbym złożyć Ciebie obowiązek, wyjeżdżając ze zgromadzenia z Białogardu, życzeniem braci tam, tamtejszych, byłabym przesłał do Was ich uczucia braterskiej miłości, życzeniami obfitych łaski, błogosławień Bożych, co z przyjemnością czynię. Drodzy braterstwo, organizatorzy mnie troszeczkę postawili w kłopotliwej sytuacji, bo dali mi werset, który jest dla mnie wersetem troszeczkę niewygodnym. Dlatego, że ja uważam, że i za chwilę Wam to powiem, że uważam, że żyjemy w czasie wyjątkowo błogosławionym. Pięknym czasie. Cudownym czasie. Najlepszym czasie w dziejach historii narodów. Wszystkich narodów w historii ludzkości. Nie było lepszego czasu. No, może ktoś by powiedział i by miał rację, że w raju było lepiej. Tak, w raju braterstwo było lepiej. Ale nigdy w historii świata nie było lepiej niż w dniach dzisiejszych. Nigdy nie było. I wszyscy możemy sobie wspomnieć tylko takie słowa, które rozmyślając o tym temacie od razu mi się skojarzyły z proroctwa Joelowego, gdzie jest powiedziane, że w czasie, o którym my żyjemy, w drugim rozdziale, to mówi, ziemia będzie jako ogród Eden, ale po nim będzie już czas, wszystko będzie spalone ogniem. Wszystko zostanie zniszczone. Czyli musimy, braterstwo, odpowiadając sobie na treść tego wersetu, zastanowić, dlaczego ten czas, o którym prorok Daniel, pamiętacie, w swoim 12 rozdziale powiedział, że błogosławiony jest człowiek, który doczeka 1335 dni. To jest człowiek błogosławiony. Dlaczego później święty apostoł Paweł określa, że wiedzcie, że w czasach ostatecznych będą czasy trudne. Będą trudne czasy. Ale czy czasy trudne nie mogą być czasami błogosławionymi? Zapewne mogą być. I takimi właśnie one są. Pamiętamy te słowa, które święty nasz Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział, że kiedy przyjdzie po raz który, przepasze się i będzie nam usługiwał. Czyż nie jest to błogosławieństwo czasów ostatecznych, że w tak cudownym okresie czasu żyjemy, że Pan Jezus nam usługuje, że pomaga nam zrozumieć, pomaga nam wytłumaczyć niektóre nauki? To jest cudowne, to jest wyjątkowe. Braterstwo, a nasze życie, nasza możliwość przemieszczania się, nasza możliwość spotykania się. Ja już jestem drugi dzień dzisiaj z rzędu z braćmi. Mam taką możliwość. Dawniej, zapewne wszyscy dobrze pamiętamy, niestety takich możliwości za bardzo nie było. Dlatego zastanawiając się nad tym wersetem, musimy sobie odpowiedzieć najpierw na kilka innych pytań, żeby starać się zrozumieć, na czym ta trudność będzie polegać. Dlaczego błogosławieństwo z jednej strony jest podkreślane, że będę Ci błogosławił, będę Ci tak błogosławił, że będzie ziemia jako ogród Eden, ale z drugiej strony to, co czytamy w Księdze Objawienia, że będzie to godzina pokuszenia. Będzie to jednocześnie godzina próby. Próby, jak dany człowiek, czyli możemy się domyśleć cały rodzaj ludzki, ale również wszyscy ludzie wierzący, wykorzystają błogosławieństwo Boże. I tu dochodzimy do sedna, że trudność będzie w rozeznawaniu, co jest rzeczą dobrą, a co jest rzeczą złą. Kiedyś było bardzo prosto. Było wszystko, taka różnica była, że coś było białe albo było czarne. Grzech był nazwany grzechem, a dobry uczynek był nazwany dobrym uczynkiem. Dzisiaj zauważcie, braterstwo, że niektóre słowa zanikają. One zanikają. Między innymi zanikają i również w naszej społeczności. My nie mówimy, że ktoś zgrzeszył. Kiedy, braterstwo, ostatnio słyszeliście takie słowa, że ktoś zgrzeszył, dokonał grzechu, uczynił grzech? uczynił jakąś nieprawość, jakieś coś mu się przytrafiło, źle się zachował, określamy, ale grzech, słowo, żeby określić grzech, to jest takie słowo dzisiaj, ja bym powiedział, bardzo nieładne. Każdy okres czasu w planie Bożym był okresem, który miał swoje zakończenie. Czyli jest początek, jest zakończenie, jest finał. I jak sobie za chwilę powiemy, że on był w gruncie rzeczy specyficzny do każdego okresu, do każdego jednego okresu. Że każdy był wyjątkowy, zakończenie było wyjątkowe w swojej formie. Ale z drugiej strony są pewne elementy, które są wspólne do wszystkich tych okresów czasu zakończenia. I jako pierwsze, koniec, tak zwany koniec pierwszego świata. Święty apostoł Paweł w drugim liście, w trzecim rozdziale od wersetu 6 powiada takie słowa. Dlaczego on pierwszy świat wodą będąc zatopiony zginął? Lecz te niebiosa, które teraz są i ziemia tym, że słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Czyli podaje myśl, że pierwszy świat został zatopiony wodą i zginął. I cechą wspólną jest to, że pewien okres czasu zakończa się i on ginie i bezpowrotnie już nigdy nie powraca. Że jest koniec i już nigdy to nie powróci, zginął. I jest tu powiedziane jedynie wodą zatopiony. Lecz te niebiosa, czyli obecny porządek rzeczy, te władze duchowe, tymże samym Słowem Bożym odłożone są na zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Czyli jak tam było zatracenie niepobożnych ludzi, tak samo w drugim okresie czasu również będzie zatracenie niepobożnych ludzi. Jakbyśmy chcieli dokładnie tylko na tym wątku zatracenia się skupić, to pamiętamy w proroctwie Zachariasza w 12 rozdziale, bodajże jeden z ostatnich wersetów jest powiedziane, że mało ludzi zostanie, a wręcz jest powiedziane, że 1/3 ludzi zostanie. Czyli jeżeli byśmy sobie mnożyli te miliardy, które są, ile dzisiaj ludzi jest, a ile zostanie po czasie wielkiego ucisku, czy może lepiej, jak my używamy, czasie Armagedonu, to jest powiedziane, że zostanie bardzo mało ludzi, 1/3 ludzi zostanie. Ale ten koniec pierwszego świata, o którym apostoł Piotr powiada, był czasem próby. Był to czas budowania korabia przez Noego, że w tym czasie, kiedy był ten zakończenie, on budował korab. I możemy sobie wstawić pytanie, czy było to próbą dla Noego i dla jego rodziny? Było, bo wszyscy ludzie patrzyli się, co robili. Biblia tego nie opisuje, ale możemy podejrzewać, że cóż, no na pewno były różnego rodzaju komentarze. Różnego rodzaju sugestie, że jakaś woda przyjdzie, coś zatopione będzie, jak do tej pory deszcze nie padają. Było to rzecz bardzo dziwną. Czyli musimy powiedzieć, że Noe i jego rodzina wyróżnił się bardzo wielką wiarą w Pana Boga. On się wyróżnił wiarą w Pana Boga. Dlatego później jest powiedziane w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, 5 wersecie, są wspomniane słowa, że tenże Noe był kaznodzieją dla swojej rodziny. Dla swoich najbliższych był kaznodzieją. Bo zapewne bardzo dużo musiał używać argumentów, żeby zachować rodzinę w wierze, że to, co robią, jest rzeczą słuszną. Zapewne jest to zadaniem naszego życia również w stosunku do naszych rodzin. Jakbyśmy sobie powiedzieli, że ten obecny porządek rzeczy przeminie, że to wszystko zostanie zniszczone, że nastanie inny porządek rzeczy, kiedykolwiek to mówimy ludziom, to tak w najlepszym wypadku, braterstwo powie, jak ktoś już chce się jakoś odpowiednio zachować, to skwituje to leciutkim uśmiechem, delikatnym uśmiechem. Ale w większości mówią, że takie poglądy to są wysoce dziwne, jeżeli jeszcze byśmy nie chcieli użyć bardziej skrajnego określenia. W tymże okresie czasu nie tylko było to próbą, zauważcie, braterstwo, dla Noego, dla jego rodziny, ale było to jednocześnie próbą dla tamtych ludzi tam żyjących. Czy sobie nie wstawią pytania, a może jednak on ma radę? Rację, może to, co mówi, jest rzeczą słuszną. I pamiętamy, nie będziemy tego czytali, ale jakbyśmy studiowali proroctwo Joelowe, drugi rozdział, to jest dokładnie powiedziane, że dał czas Bóg narodom, a może się odwrócą do pokuty. I czas właśnie, ostateczny ten czas, w którym my żyjemy, te ostateczne czasy, to są czasami, które są dane narodom do tego, żeby się opamiętały. A apostoł Piotr, pamiętamy jak zakańcza, mówi, że nie omieszkuje Bóg z obietnicą, tylko czeka, żebyśmy my mieli czas na co? Na to, żeby zmienić swoje życie i bardziej je szlachetnie prowadzić. Ale pamiętamy, nasz Pan to opowiada w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza od wersetu 26, to jest powiedziane, że na ten czas ludzie jedli, pili i żenili się. Czyli robili coś niewłaściwego? Nie, braterstwo, to są rzeczy jak najbardziej właściwe. Tylko te rzeczy, jeżeli ktoś żeni się, je, pije, czyli możemy powiedzieć, prowadzi bardzo beztroskie życie. On pokazuje, że nie zdaje sobie sprawy, co go czeka. Bo ktoś, kto sobie zdaje sprawę, co go czeka, to wtedy nie myślę, że takowe rzeczy czyni, że prowadzi to, co jest synonimem beztroskiego życia właśnie, o czym Pan Jezus powiada. Nastąpiła również wtedy, możemy powiedzieć, olbrzymia swoboda obyczajów. Swoboda obyczajów, to co wiemy, nie będę się nad tym zastanawiał, bo to nie jest naszym tematem, ale nieprawość, jak Biblia mówi, wstąpiła aż do samego nieba. Bóg spojrzał z nieba i powiedział, że wszystkie myśli człowiecze są myśli złe. I jest powiedziane nawet takie dziwne słowa, że żałował Bóg, że uczynił człowieka. Żałował, że uczyniłem tego człowieka, bo wszystko było złe. Wiemy, że bardzo duży udział w tej nieprawości mieli aniołowie, którzy chcieli z początku pomóc rodzajowi ludzkiemu, ale ich pomoc obróciła się ku złemu. Co przeżywał Noe i jego rodzina? Głosił sprawiedliwość, głosił doskonałość i dlatego dla nas jest taki wniosek, żebyśmy podobnie właśnie jak Noe w tenże sposób, będąc sami na próbie i na doświadczeniu, potrafili się wznieść wyżej i głosili jednak zasady sprawiedliwości Bożej. Drugi koniec, braterstwo. Drugi koniec pewnego rodzaju okresu czasu jest zapisany w liście do Żydów w pierwszym rozdziale. On troszeczkę inaczej jest tutaj określany, ale brzmi tak. Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków, a w te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. A w te dni ostateczne, apostoł Paweł mówi, te, których ja żyję, których przemówił przez swojego Syna, nazywał też dniami ostatecznymi. Tam jest powiedziane, że to był koniec pierwszego świata, a tu był czego koniec? Co było końcem wieku żydowskiego? Bo jest tu mowa o wieku żydowskim. I tak samo jak tam było próbą, to tu było kilka, braterstwo, takich problemów, z którymi musiał zmierzyć się naród żydowski. Przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa było próbą dla narodu. Zauważmy, jakie dziwna rzecz. Przyjście Zbawiciela świata staje się próbą dla narodu żydowskiego. Dokładnie to podkreśla w swojej wypowiedzi Symeon, gdy wziął dziecięcko Jezus na swoje ręce i powiedział, że ten powstał na upadek wielu i na powstanie innych w Izraelu, że przeciwko któremu mówić będą. Jedni powstaną, drudzy upadną. I jest tam powiedziane takie zdanie, aby rady serc objawione były. Aby stany serc objawione były. I przyjście naszego Pana było próbą dla narodu żydowskiego. Objawiały stany serc. Kim są? Jakimi są? Czy są, potrafią się upokorzyć? Swoje narodowe ambicje opuścić niżej, aspiracje opuścić i widzieć w tym, że Nazarejczyku właśnie Zbawiciela świata, czy widzieć człowieka, który nie spełnia ich narodowych aspiracji. Misja naszego Pana, a przede wszystkim sposób prowadzenia naszego Pana, tejże misji i nauka, którą głosił nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, była niesamowitą i próbą nie do przejścia dla narodu żydowskiego. To, co głosił, nie było do przyjęcia i była, bo w wielu wypadkach, wiemy, była zmianą treści, wprowadzeniem nowej nauki, nowej nadziei dla, już nie tylko dla narodu żydowskiego, ale dla całego rodzaju ludzkiego. Objawili swój stan serca, objawili swoją złość i obłudę. Pamiętamy, braterstwo, obłuda, bardzo pięknie nam to nasz Zbawiciel Jezus Chrystus pokazał, że jak byli zakłamani w stosunku nawet do Niego, kiedy im stawił takie pytanie, że chrzest Jana był z Boga czy z ludzi. Kiedy Jemu wstawili pytanie, to Pan Jezus odpowiada, ja wam odpowiem, ale najpierw wy mi powiedzcie, chrzest Jana był z ludzi czy z Boga. I oni rozmawiali między sobą, jak Biblia powiada, i mówi, jeżeli powiemy, że z ludzi, no to ludzie będą przeciwko nam. Jeżeli powiemy, że z Boga, to dlaczegoście go nie przyjęli? I odpowiedzieli, że nie wiedzą. A wiedzieli? Wiedzieli. Tu jest, braterstwo, dokładnie dowód dla nas wszystkich, że niekiedy człowiek tak się zachowuje, że mówi wbrew swojej świadomości. Chciałbym powiedzieć, że może to być piękną przestrogą dla nas, żebyśmy nigdy czegoś takiego nie robili, jak mamy świadomość, że fakty są inne, żebyśmy się zupełnie nieodpowiednio do tych faktów zachowywali. Był czas końca wieku żydowskiego, był końcem systemu religijnego narodu żydowskiego. Braterstwo, bardzo ważna rzecz. Koniec systemu religijnego narodu żydowskiego. Tak jak powiedziałem na samym początku, to nigdy już nie wróci. Ten system religijny, który tam był, zasady służenia Panu Bogu, sposób służenia Panu Bogu i przez to naród żydowski służył, nigdy już nie zostanie, nie powróci. My często podajemy takie zdanie, że naród żydowski w swojej formie był obrazem figuralnego Królestwa Bożego na ziemi, ale czasu, wieku, tysiąclecia. Był obrazem, dlatego obrazu już więcej nie będzie, przyjdzie jedynie rzeczywistość. Rzeczywistość oczywiście tak będzie. Za podstawę takiego myślenia mamy wypowiedź naszego Pana, który krótko przed swoim ukrzyżowaniem powiada, kiedy mówi te 23 rozdział Ewangelii Mateusza, biada nauczonym i te wszystkie biada, gdy po kolei wypowiada, to na zakończenie powiada, oto dom was zostanie pusty. To, w co wy wierzycie, w te zasady, że wam się wszystko należy, że wam się należą obietnice jedynie, to zostanie odrzucone, dom zostanie pusty. Łaska i błogosławieństwo Boże zostanie od was odjęte, przynajmniej do tej formy, braterstwo, podkreślam, do tej formy służenia, jak oni służyli do czasu Pana Jezusa, nigdy już nie powróci. Powróci łaska do narodu żydowskiego, ale na zupełnie innych już zasadach. Był to koniec łaski również dla narodu. Braterstwo, rozgraniczamy te pojęcie. Jest coś innego końcem łaski dla systemu religijnego, którego Pan odrzuca, kiedy go nie przyjęli, ale czas łaski do narodu trwał jeszcze 3,5 roku dłużej, który nie podzielił narodu w tenże sposób, jak powinien uczynić. To znaczy, kiedy Pan Jezus został wzbudzony, kiedy zmartwychwstał, przepraszam, to wtedy naród powinien odłączyć się od swoich przywódców. Jednak tego nie uczynili. Nie uczynili. I dlatego później, krótko po tym, święty apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, jest to zapisane w 13 rozdziale, powiada tak, że dlatego, że się czynicie być niegodnymi żywota wiecznego, to my się odwracamy do pogan. Bo najpierw wam, jako narodowi, miała być dana. Coś innego jest łaska dla systemu religijnego, a coś innego jest łaska dla narodu żydowskiego. I tam również tejże łaski po prostu nie otrzymał, nie została ona przedłużona tylko i wyłącznie dla narodu żydowskiego, przez to, że podzielili zdanie przywódców, odrzucając apostołów. Był to koniec również figuralnych ofiar. W liście do Kolosensów możemy sobie przeczytać takie słowa, możemy je zacytować. Drugi rozdział i werset 14 mówi tak o naszym Panu. Zmazawszy On, który był przeciwko nam, cyrograf w ustawach zależący, który nam był przeciwny, zniósł go spośrodku, przybiwszy go do krzyża. Czyli uczynił koniec ofiar figuralnych, bo stał się wypełnieniem, stał się poza figurą. Wszystkie obrazy pokazywały na dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa i były obrazami na czas wieku Ewangelii. I dopóki nie było czasu wieku Ewangelii, one były akuratne, one były właściwe i je należało obchodzić. Ale kiedy przyszło wypełnienie czasu, to one biorą koniec. Dlatego, braterstwo, niekiedy słyszymy takie zdanie, że może jeszcze kiedyś te ofiary wrócą, może kiedyś tą świątynię odbudują. Być może jakąś tam świątynię wybudują, ale ofiar takich ofiar, jak Bóg przewidział w czasie okresu łaski, które były cieniem lepszych dóbr, nigdy już sprawować nie będą. Ofiary otrzymały swoje wypełnienie, bo przyszła poza figura. Był to również koniec, braterstwo, narodowej egzystencji. Tam, jak pamiętamy, tych dwóch pierwszych przypadkach, pierwszy świat, to jest powiedziane, że właśnie wszyscy ludzie zginęli, zostali wytraceni. Tak samo, kiedy mówi o czasie, w którym my żyjemy, również mówi o wytraceniu. Także koniec narodowej egzystencji i wyróżnił się wielkim złem, przemocą, gwałtami, bratobójczymi walkami stronnic. Ten czas do roku 70 był jeden z najbardziej krwawych okresów narodu żydowskiego, kiedy jeszcze byli w swojej ojczyźnie, ale przeżywali tam olbrzymie już doświadczenia, bo łaska, czyli błogosławieństwo naszego Pana i Boga Ojca zostało od nich odjęte. Dokładnie to przepowiedział im nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, kiedy krótko przed swoją śmiercią, kiedy zwrócił się do niewiast, które płakały, kiedy on szedł tą, niósł krzyż, one płakały nad nim, co się dzieje, że dzieje się jemu olbrzymia krzywda. I w 23 rozdziale Ewangelii Łukasza i w 27 wersecie powiedziane jest tak, iż szło za nim wielkie mnóstwo ludu i niewiast, które go płakały i narzekały. Płakały nad nim i narzekały. Albowiem oto, a Pan Jezus odpowiada im tak, ale Jezus obróciwszy się do nich rzekł, córki jeruzalemskie, nie płaczcie nade mną, ale raczej same nad sobą płaczcie i nad dziadkami waszymi. Albowiem oto idą dni, w których będą mówić błogosławione niepłodne i żywoty, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Jeżeli znamy troszeczkę historię, to wiemy, że one dokładnie wykonała się ta zapowiedź naszego Pana w tym do roku 70 i kilka nawet lat później. Wtedy poczną mówić górom, padnijcie na nas, a pagórkom przykryjcie nas. I Pan Jezus powiada, jeżeli się takowe rzeczy dzieją na drzewie zielonym, drzewie, które jeszcze jest w okresie łaski, to jakież będą się działy rzeczy na drzewie, które zostanie od społeczności z Bogiem na jakiś okres czasu odrzucone. Czyli, braterstwo, był to dla nich czas próby. Czas próby narodowej. Koniec ich narodowej egzystencji, ale dlatego, że próbą było życie naszego Pana, Jego nauka, Jego Ewangelia. I teraz zawsze musimy sobie wstawiać pytania. Jakie próby, jakie trudności przychodzą w czasach ostatecznych, w których my żyjemy, które tam, w tamtych okresach zostały pokazane? Bo oni mieli, próbą była nauka naszego Pana. To, kim Pan Jezus jest, sposób, jaki czynił, jak się zachowywał. Dla nich było to próbą. I mówimy, było to po prostu dla nich taką rzecz, którą mieli rozsądzić i to, co miało udowodnić, kim są. Aby rady serc objawione były. Czyli chcąc odpowiedzieć na te pytanie, musimy znajdywać sobie, wstawiać pytanie, co tam było takiego wyjątkowego. Powoli do tego, braterstwo, spróbujemy dochodzić. Czas drugiej obecności. To koniec. To jest koniec jakiegoś tam porządku rzeczy. Oczywiście my, wielu z nas, braterstwo, wiemy, że czas końca wyobraża sobie różnie. Niektórym bardzo przeszkadza, że on już tak długo trwa. Że jak koniec, to koniec musi być bardzo krótki. Że coś, co jest końcem, jest krótko. Nieprawda, braterstwo. Koniec może być długi, jeżeli długi był okres. Tak samo jak w narodzie żydowskim koniec też nie był jeden rok czy dwa, tylko trwało to wiele lat. Jeżeli byśmy mieli wypunktować kilka punktów, co bierze koniec, to w czasie właśnie drugiej obecności, czyli w czasie końca, w którym my żyjemy, przychodzi koniec łaski dla Babilonu. Bardzo ważna rzecz. Koniec łaski dla Babilonu. I czytamy w 18 rozdziale Księgi Objawienia, w wersecie 23, gdzie powiada tak. Światłość świecy nie będzie się więcej świeciła w tobie. Światłość świecy. Światłość świecy to jest światłość świecznika. Światłość świecznika przedstawia światłość Ducha Świętego, braterstwo. Czyli światłość Ducha Świętego, informacja płynąca z Ducha Świętego, więcej się w tobie świecić nie będzie. I głos oblubieńca i oblubienicy nie będzie więcej słyszany w tobie. Dlaczego? Dlaczego więcej nie będzie już w tobie słyszany głos oblubieńca i oblubienicy? Bo wcześniej zostaje wydany głos, czy prawie jednocześnie w tym samym okresie, jeżeli już o to idzie, że ludu mój wynić z Babilonu. Jeżeli lud Boży, dzieci Boże mają opuścić Babilon, to jest powiedziane, że tam już ta obecność Ducha Świętego, światłości świecznika już tam nie będzie. I nie będzie już więcej głosu oblubieńca i oblubienicy, bo oblubienica Chrystusowa ma opuścić braterstwo właśnie Babilon. Czyli jest to zapowiedź czasu, koniec łaski dla Babilonu. Wypełnia się to z tym, że upadł Babilon. Wielu braterstwo mówi, że upadł, ale bardzo sobie dobrze radzi. Ale chciałbym, aby zwrócili uwagę tylko na jeden tekst, mając taką niepewność. Upadł Babilon, on wielki, i stał się przybytkiem czartów, mieszkaniem wszelkiego ducha nieczystego i mieszkaniem wszelkiego ptactwa nieczystego. Upadł, ale stał się, czyli dalej jest mieszkaniem. Tak samo jak w wersecie 23, że odtąd w nim on upadł, ale w nim nie będzie słyszany. Jeżeli by była mowa o upadku Babilonu jako już o totalnym fizycznym zniszczeniu, to wtedy byłoby nielogicznym napisać, że głosu oblubieńca i oblubienicy nie będzie słyszany, jeżeli miałby nie istnieć. Nie, on dalej istnieje. On dalej jest. Tylko dzieci Boże właśnie są na tej próbie, że mają to zrozumieć i mają opuścić, aby nie być uczestnikami grzechów ich. Upadł i się stał. To jest koniec czasu niełaski również, jako drugie możemy napisać, dla narodu żydowskiego. Wraz z którą obecnością, braterstwo, powraca czas łaski dla narodu żydowskiego. Bardzo dobrze to jest przepowiedziane przez proroka Daniela, pamiętamy, w 12 rozdziale proroctwa Daniela, w pierwszym wersecie, jest powiedziane takie słowa, że tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu Twego, a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu, tego mówię czasu, wyswobodzony będzie lud Twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach. Braterstwo, tego czasu przyjdzie ucisk, jakiego nigdy nie było. Tak, to są uciski, które nigdy nie było. To jest pierwsza wojna światowa, II wojna światowa, ale zauważcie, że ten zapis, który wielokrotnie uważamy, bracia podają w swoich tematach, że to jest dokładnie powtórzenie słowa naszego Pana, który powiedział, również się na to powołał, nie jest dokładnym powtórzeniem. To nie jest to samo, bo tu jest powiedziane jedynie, że będzie czas ucisku, jakiego nigdy nie było. Ale nie ma do Pan Jezus, mówiąc w 24 rozdziale, to powiada, że ucisku, jakiego nigdy nie było i nigdy nie będzie. Jest wielka różnica, że jeszcze takiego nie będzie. Ale w naszym rozważaniu, braterstwo, jest to koniec niełaski dla narodu żydowskiego. Czyli coś się zaczyna zmieniać. Te drzewo figowe z powrotem zaczyna wracać do łaski. Tam jakieś objawy tego zielonego koloru, tej takiej nadziei w tym narodzie zaczyna się zmieniać i postępować ku przodowi. Włącznie z tym, że jak widzimy, że już nawet mają swoją ojczyznę, chociaż są jeszcze daleki od umów obietnicy. To jeszcze nie jest ten, że naród, którym Bóg będzie miał upodobanie. Prorok Ezechiel, przepraszam, to powiada, że to jest zużelica narodu. Zużelica, to jeszcze nie jest naród Boży. To jest zużelica narodu, który będzie dopiero doświadczany. Ale to nie jest dzisiejszym naszym tematem. Jest to koniec czasów pogan. Pamiętamy Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, werset 24. Jest powiedziane słowa naszego Pana, że będzie Jeruzalem deptany od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. Czyli Bóg dał narodom pewien okres czasu, żeby pokazali, co potrafią uczynić. Czy potrafią doprowadzić do szczęścia rodzaju ludzkiego. Czy potrafią doprowadzić do dobrobytu. I możemy powiedzieć, że trochę im się udało. Bo jakieś szczęście, dobrobyt ludzie mieli w różnych okresach. Może było to często przewidziane tylko i wyłącznie do pewnych grup społecznych. To już jest inna rzecz. Ale coś tam mogli na małą skalę zrobić. Ale jednego nie mogli dać. Żeby dać życie, żeby dać restytucję, możliwość naprawy, żeby przedłużyć człowiekowi życie, żeby mógł żyć w Królestwie Bożym, to czasy pogan tego nie spełniły i pokazały, że narody, które zostaną uprzywilejowane przez Boga łaską panowania, że mogą zrobić zgodnie z wolą ojcowską, co uważają dla dobra człowieka, też nie spełniło swoich oczekiwań. Pokazało, że bez Boga, bez obietnic Bożych, bez Pana Jezusa nic uczynić nie mogą. Następna rzecz, co jest bardzo istotna, jest koniec wieku Ewangelii. Tak, czas drugiej obecności to koniec również wieku Ewangelii, że w tym czasie skończy się wiek Ewangelii. Raz z końcem wyboru Kościoła, krótko później, końcem może jeszcze wyboru Wielkiego Grona, kończy się wiek Ewangelii. W liście do Rzymian, w 11 rozdziale, w wersecie 25, apostoł mówi, że ja wam tajemnicę powiadam, że zatwardzenie szczęści przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność z pogan. I dlatego, jeśli Bóg wybierze lud imieniowi swemu, tenże lud, który służy Panu Bogu przez cały wiek Ewangelii, to potem się wróci łaska do narodu. A łaska do narodu żydowskiego już się wróci pod tak zwanym nowym przymierzem, a nie pod przymierzem ofiary. Dlatego będzie to już zupełnie inny okres czasu. W Dziejach Apostolskich, 15 rozdziale, od wersetu 14 czytamy takie słowa. Szymon powiedział, jako Bóg najpierw wejrzał na pogany, aby z nich wziął lud imieniowi swemu, czyli Kościół. Z tym zgadzają się mowy prorockie, jako jest napisane, że gdy wezmę lud imieniowi swemu, potem jak wezmę, to potem się wrócę, a pobuduję zasię upadły przybytek Dawidowy. I obaliny jego zasię pobuduję i znowu go je wystawię. Czyli powróci czas łaski do narodu żydowskiego. Tej łaski, która była zapowiedziana już prorokowi Dawidowi, temu królowi, który kiedy postanowił sobie, że wybuduje wybuduje świątynię. Panu Bogu się to bardzo spodobało i wtedy wysłał proroka do Dawida, który mu powiedział: ty mi świątyni budować nie będziesz, bo ty jesteś mężem krwi, ale z twojej biód wyjdzie ten, który mi zbuduje świątynię. I już oczywiście wszyscy od razu przenosimy, że to jest mowa o Salomonie. Braterstwo, to nie jest mowa o Salomonie. Salomon wybudował świątynię. Tą świątynię literalną, która miała jednak swój koniec. Ona została zburzona. A tam jest powiedziane, że to, co twój syn zbuduje, będzie stolica jego, będzie stolica królestwa na wieki i końca jej nie będzie. I to jest jeszcze przed nami. To budowanie, które nigdy końca nie będzie, należy jeszcze, drodzy braterstwo, do właśnie do przyszłości. Jest to, jeżeli jest koniec wieku Ewangelii, to koniec musi być łaski wysokiego powołania. Koniec ofiary i poświęcenia. To jest pewnego sposobu życia. Znowu, braterstwo, wiek Ewangelii był specyficznym sposobem życia. Sposobem poświęcania, rezygnacji na potrzeby innych. Ten czas się skończy. W przyszłości, w Królestwie Bożym, a w ogóle nawet jeszcze w tysiącleciu, nikt nie będzie musiał się poświęcać. Nikt nie będzie musiał cierpieć. Nikt nie będzie musiał ofiarować swojego życia na potrzeby drugiego życia. Takie zasady nie będą obowiązywały. Tam będzie zupełnie i według innych zasad rodzaj ludzki otrzyma ten błogi przywilej. Czyli jest koniec również obecnego porządku rzeczy, ostatnio możemy powiedzieć. I za podstawę mamy drugi list Piotra, 3 rozdział, werset 7. Że koniec, czas, który obecności, to jest koniec obecnego porządku rzeczy. Ani nie powinniśmy, w moim przekonaniu, jeśli chcemy się w miarę prawidłowo wyrażać, bo czasami słyszymy takie słowa, no kiedy przyjdzie koniec świata? Kiedy koniec świata? Koniec świata nie przyjdzie nigdy, braterstwo. Koniec obecnego porządku przyjdzie. On przychodzi. Wiele końców będzie, ale świata w tym, co tu zostało przez Pana Boga stworzone, nigdy. Troszeczkę zostanie przeorganizowany, otrzyma restytucję, przejdzie, ale końca nie będzie. Tak samo jak zauważamy, braterstwo, w naszych wypowiedziach, kiedy powiadamy, że kiedy przyjdzie koniec, kiedy będzie koniec. Często bracia mówią takie ogólne słowo, kiedy przyjdzie koniec. Jest to bardzo niedokładna wypowiedź, bardzo niedokładne pytanie, bo należy w tymże pytaniu uściślić, o jakim końcu mówimy. Czy końcu niełaski dla narodu żydowskiego, czy końcu łaski dla Babilonu, czy końcu łaski wysokiego powołania, czy końcu wyboru Kościoła, czy końcu wyboru może wielkiego grona. To są zupełnie różne końce. I Biblia o tym wszystkim mówi. My, braterstwo, mamy mieć, tylko dzisiaj chciałbym to przypomnieć, mamy mieć świadomość, bo dzisiaj nie jest to naszym tematem, abyśmy tym zagadnieniem się zajmowali. Jest to jednocześnie czas, w którym żyjemy, bo do tej pory to, co powiedzieliśmy, było stosunkowo bardzo proste. To są wersety, to są fakty, które możemy postawiać, teksty, ale tak jak w tamtych okresach czasu, za czasów Noego, za czasów naszego Pana, był to czas próby, tak samo czas, w której obecności jest czasem próby. Braterstwo, jest to czas próby. Za podstawę do takiego myślenia mamy pierwszy list do Koryntów, 4 rozdział i werset 4, gdzie apostoł Paweł powiada tak. Albowiem, choć nic na się nie wiem, wszakże nie przeto jestem usprawiedliwiony, ale ten, który mnie sądzi, Pan jest. A mówi o pewnym zagadnieniu, o tym, co bracia skarżyli. A dalej powiada tak. A tak nie sądźcie przed czasem, ażby Pan przyszedł, który też oświeci, co jest skrytego w ciemności i objawi rady serc, a wtedy każdy będzie miał chwałę od Boga. Pamiętamy, że prawie dokładnie są elementy wspólne z proroctwem Symeona, że objawi rady serc. Tak jak pierwsza obecność objawiła stany serc narodu żydowskiego, tak która obecność objawia rady serc ludzi wierzących. To, kim są. Jeszcze jeden werset, braterstwo, chciałbym przeczytać. To jest drugi list do Tesalonicza, gdzie apostoł Paweł mówi, że czas, w której obecności jest czasem próby. Czasem próby dla ludzi wierzących. Drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział i werset 10. To mówi tak. Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich, uwielbiony w tym, że zobaczą, że On jest, że widzą Jego obecność, że chcą z tej obecności korzystać, z tego błogosławieństwa obecności chcą skorzystać. I to, co widzimy, że korzystamy, bo to jest to, że mamy ten przywilej zgromadzenia, to jest tylko i wyłącznie tego, wynikiem tego, że Pan przyszedł i nam błogosławił. I dalej, i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących. Dlatego, iż uwierzono naszemu świadectwu u was on dzień. Dlaczego się dziwnym okazał? Braterstwo, czasami możemy powiedzieć, że dziwimy się samym sobą, że możemy wierzyć w rzeczy niewidzialne. Ale my po to, że te rzeczy niewidzialne istnieją, udowadniamy sobie tym, co się dzieje wokół nas. Jeżeli było zapowiedź, że przyjście księcia Michała ma się objawić powrotem narodu żydowskiego do łaski, to jeżeli widzimy znamiona tego powrotu łącznie ze zorganizowaniem ojczyzny dla narodu żydowskiego, to możemy powiedzieć, że my oczyma wiary widzimy Twą obecność. Widzimy właśnie tą obecność i może się to w wielu sercach wydawać dziwne. Bardzo dziwne, że ktoś coś takiego widzi. Czas, w której obecności jest próbą. Czas w ogóle. Od kiedy? Czy jest to dobrze wyliczone? Czy chronologia jest sprawdzona? Czy minęło te 6000 lat? A jeśli minęło, to czemu jeszcze jest szatan na ziemi? Czemu dzieje się to, co się dzieje? Braterstwo, bardzo wiele problemów wśród braci są z tym tematem poruszane. Mamy coś, co musimy w sercach swoich rozsądzić sami. Oczywiście my możemy sobie wzajemnie pomagać, ale ja tylko chciałbym zasygnalizować, że czas przyjścia jest próbą, bo jest różnie widziany. Sposób również jest próbą dla ludzi wierzących. Nie tylko dla naszej społeczności, ale w ogóle dla chrześcijan. Chrześcijanie widzą, że może powinien przyjść w inny sposób. Że nie w sposób niewidzialny, ale w sposób widzialny. My musimy na to mieć dokładne podstawy, że nie, jeżeli widzialny, to by wykluczał niektóre nauki Słowa Bożego. Tak być nie może. Czyli to jest objawianie stanów serc, rady serc. Musi, bo to jest próba. Jak również cel. No po co przyszedł Pan Jezus? No przyszedł i wielu może powiedzieć, no przyszedł i nic nie robi, bo się nic nie dokonuje. Bardzo wiele rzeczy dokonuje się, bo celem naszego Pana i w ogóle w której obecności jest tak wiele, że jeśli byśmy się skupili na tylko i wyłącznie na tak zwanym czasie wieku tysiąclecia i królowania, to się nie stało. Jeszcze się nie dzieje. Ale to nie znaczy, że nie ma Pana. On jest jak najbardziej i On inne rzeczy dokonuje, o które może tu, jak będzie czas, jeszcze do nich powrócę. Jest to czas rozmnożenia umiejętności. Pamiętamy, braterstwo, do okresu w Laodycji, w trzecim rozdziale objawienia, może nawet ten tekst przeczytam dla przypomnienia. Trzeci rozdział, są zapisane od wersetu 14, takie słowa. Aniołowi zboru laodycyńskiego napisz, tak mówi Amen, świadek, on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący, bodajś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jest letni, ani zimny, ani gorący, wyrzucę Cię z ust moich. Bardzo przykra zapowiedź dla okresu, w którym my żyjemy. Okresu wyjątkowo błogosławionego przez Pana Boga, bo błogosławionego obecnością naszego Pana, błogosławionego w wielu elementach, o których za chwilę powiemy. Albowiem mówisz, dlaczego Cię wyrzucę? Albowiem mówisz, jestem bogaty i zbogaciłem się. Bardzo często, braterstwo, mówimy, mamy prawdę, mamy najlepszą prawdę, zbogaciliśmy się. Ale, braterstwo, oprócz tego, że się ją ma, to trzeba jeszcze by było ją no, troszeczkę czasami mówić, rozumieć, przedstawić innym i głosić innym braterstwo. To nie tylko jest, że mówię, że mam prawdę, ale trzeba ją głosić. I wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Jest to czas okresu, kiedy nie potrzebujemy od siebie ludzie, w ogóle na każdej jednej płaszczyźnie życia nie potrzebują od sąsiada zaczynając, nie, sąsiad dzisiaj jest niepotrzebny. Kiedyś sąsiad był bardzo potrzebny. Kiedyś brat był bardzo potrzebny, bo mógł pomóc, bo mógł coś pożyczyć, coś dać, bo ciągle człowiek był w potrzebie. Dzisiaj w czasie żyjemy tak błogosławionym, że sąsiad jest niepotrzebny. Czasami zaczyna się to przeradzać i oby się nie przeradziło, że brat może być niepotrzebny, bo ja już wszystko wiem. Ja już wszystko zrozumiałem i nie muszę od nikogo się nic pytać. Bogaciłem się, niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś ty jest biedny, mizerny, ubogi, ślepy i nagi. I tam jest ta rada, że radzę ci, abyś kupił. Tak, czyli może się zmienić. Poprzez rozmnożenie umiejętności przychodzi pewnego rodzaju doświadczenie. Następuje wzrost dobrobytu. Umiejętność ludzka, techniczna doprowadza do dobrobytu. Doprowadza do tego, braterstwo, cudownej rzeczy. Dobrobytu, bo ja dzięki temu, że żyjemy w tym czasie, to mogłem przyjechać tu na tą konwencję. I jeszcze dzisiaj powrócę, no może nie całkiem dzisiaj, ale w nocy powrócę do Białogardu. Bo jest czas dobrobytu. Umiejętność się rozmnożyła, mamy środki lokomocji i możemy się przemieszczać. Widzę tu braci z różnych końców Polski. Oni przyjechali dzisiaj, wsiedli w samochody i przyjechali. Takiego czasu w dziejach świata nie było. Tylko jest cały czas, mamy to jedno pytanie, jak my będziemy wykorzystywać właśnie to rozmnożenie się umiejętności. Wzrost dobrobytu. Czy wraz z dobrobytem wzrasta nasza pokora? Niestety, braterstwo, nie. Pamiętamy tą modlitwę Lemecha, który powiada do Pana Boga, Panie Boże, nie daj, żebym był nader bogaty, bo zapomnę o Tobie, ani nader biedny, bo pójdę kraść. Taki pośrodku. I braterstwo, te dwa elementy, może właśnie ten pierwszy element bardziej nam dzisiaj grozi, że jesteśmy bogaci i obyśmy nie zapominali o Panu Bogu. Bo to jest trudność. Trudność zachować się we właściwy sposób, mając otrzymane bardzo wielkie błogosławieństwa. Jest dana prawda na czasie, która jest próbą. Próbą dla naszej społeczności, jeżeli byśmy już o tym chcieli powiedzieć. Próba właśnie na stosunek, czy chcemy się uczyć, czy chcemy być uczeni. Wielu z nas, różni bracia wspominają tę historię, kiedy Pan Jezus wziął to dziecko na kolana i powiedział, że jako nie staniecie się jako te dzieci, nigdy nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Ale braterstwo, dziecko to ma takie cechę szczególną, wiele ładnych, może niektóre, nie wszystkie do końca, ale one często stawiają takie pytanie, a czemu? A czemu? Tak ma 3-4 latka, to mówi, a czemu? A czemu? A czemu? Braterstwo, bo to jest dziecko. Jeżeli się staniemy jako dzieci, to będziemy Panu Bogu stawiać pytania. I On czeka na te pytania i On nam będzie na te pytania odpowiadać. Ale jeżeli już wiemy i wiemy, że coś jest nie tak, ja się z tym nie zgadzam, to nie wstawiamy pytań, bo my się nie chcemy nauczyć. Albo wstawiamy pytania, w których już jest zawarta sugestia odpowiedzi. Jaka jest właściwa odpowiedź? Czy to przynajmniej objawia, że ja się z tą myślą nie zgadzam? Łatwość komunikacji, braterstwo, jest problemem, jest z jednej strony no, wielkim błogosławieństwem. Ja dzisiaj rano rozmawiałem z żoną, później rozmawiałem z córką. No, łatwość komunikacji. Mam tam pracę w Białogardzie. No, przedstawili mi, co jest. Ja mogłem wydać pewne polecenia. To jest naprawdę czas wyjątkowo cudowne urządzenie. Ale z drugiej strony, braterstwo, jak idę na zebranie, to nawet nie biorę ze sobą. Od razu wyłączam jeszcze w domu. Bo z drugiej strony to jest straszne urządzenie, które nas zniewoliło, przyspieszyło nasze życie, że musimy ciągle gonić. Bo przepływ tej informacji napędza. Napędza szybkość naszego życia. Człowiek nawet nie ma czasu się zastanowić. Z jednej strony bardzo coś cudownego i bardzo potrzebnego, ale z drugiej strony, czy potrafimy to we właściwy sposób wykorzystywać, że ma tam takie przycisk, którego można wyłączyć. A wiemy, braterstwo, już teraz troszeczkę tak z humorem powie, że niekiedy przychodząc na zebranie, niestety, ale zapominamy wcześniej go wyłączyć. A wiemy, że chyba należałoby wyłączać to urządzenia. Łatwość komunikacji jest sposobem na przenoszenie informacji. Ale braterstwo, informacje mogą być dobre i złe. Możemy dzwonić, ja braterstwu dam przykład. Możemy dzwonić, czy ktoś do nas zadzwoni i się pyta, co tam, jak tam było na konwencji. I można powiedzieć, były 4 wykłady, czy tam 5, nie wiem ile będzie. Były 4 wykłady, były na ten temat, było o tym mówione. Ale braterstwo, jak często zaczynamy mówić od tego, kto był, może jeżeli się zachował coś nie tak, albo i w jakimś wykładzie było coś nie tak powiedziane, od tego zaczynamy. Czyli przekazujemy, czy te najlepsze, czy te najgorsze. Dlatego tak samo jak naród żydowski, jako społeczność jesteśmy na próbie. Co chcemy przekazać? Czy dobro, czy zło? Jakie informacje? A wiemy, że przepływ informacji służy bardzo mocno do rozwoju i to do rozwoju ku dobremu, ale również ku rozwojowi ku złemu. Tylko i wyłącznie dopływ do informacji człowieka rozwija, bo człowiek otrzymując pewne dane może się rozwinąć, ale może się rozwinąć niestety również ku złemu. Łatwość druku. No, od tego czasu można powiedzieć też czas wyjątkowo błogosławiony, dostępność, ale jest to czas próby. Czas próby, bo poprzez druk nie zdajemy sobie sprawy, ale możemy objawiać, kim jesteśmy. Bo pierwsze objawiamy to, czy chcemy się uczyć, czy chcemy, żeby nas uczono. Czy mamy coś, musimy wydrukować, żeby inni wiedzieli. Braterstwo, to jest pewnego rodzaju próbą. Łatwość, czy potrafię stać w rzędzie, czy będę coś zmieniał. Dostępność przekładów biblijnych. No, można powiedzieć, no braterstwo, no czas, wyjątkowo błogosławiona rzecz. Wyjątkowo błogosławiona rzecz. To, co kiedyś nie miano, w ogóle nie było. Biblia sama, jakiekolwiek tłumaczenie było niedostępne, ale dzisiaj jest dostępne dziesiątki. Ale czy łącznie z dostępnością tejże Biblii wzrasta znajomość Biblii? Braterstwo, ja podziwiam, bo ja z jednej strony podziwiam braci, którzy mają tam w komórkach Biblię zakodowane i werset to sobie tam od razu pyk, pyk i od razu ma to wybrany, jaki werset i on już wie. Ale z całym szacunkiem do tych, którzy mają łatwość używania tych rzeczy, to jest, bo to można używać, ja nie twierdzę, że nie. Ale lepiej mieć te dyski tu w swoim umyśle. Bo czasami może niektórych rzeczy zabraknąć. Czasami tego może urządzenia nie być. Nie można skojarzyć, a jak się ją zna, zna się Biblię, nie tylko mając te tłumaczenia gdzieś tam zapisane, to jest to na pewno lepsza możliwość wykorzystywania tejże nauki. Łatwość życia. Braterstwo, żyjemy w czasie, kiedy jest największa łatwość życia. Człowiek ma bardzo dużo czasu. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak mamy bardzo dużo czasu, a z drugiej strony mówimy, że czasu ciągle brakuje. Bo tenże czas, który mamy, jest marnotrawiony i źle wykorzystywany. Wykorzystywany często na rzeczy, które nie powinien być wykorzystywane, na dogodzaniu różnego rodzaju swoim pragnieniom, swoim rządzom, aby podbudować swój prestiż, aby coś takiego zrobić, co jeszcze nikt nie ma i dlatego gonimy za pewnymi dobrami, które zajmują nam czas. Ale łatwość życia, to, że możemy z różnych rzeczy korzystać, że nikt nam nie przeszkadza, ludziom nie przeszkadza nikt, ludzie niestety wykorzystywają to na różnego rodzaju rozpustę, rozwiązłość, dogadzanie swoim rządom. Niezależność finansowa. Braterstwo, jakbym stawił wam pytanie, czy chcecie być od kogokolwiek zależni finansowo? No każdy powie, że no, najlepiej być niezależnym, mieć swoje własne środki do życia. I to jest prawda. Ja też tak chcę, żeby tak było, bo się wtedy człowiek tak troszeczkę lepiej czuje. Ale niestety niezależność finansowa powoduje rozpad więzi rodzinnej. Bo człowiekowi druga osoba jest niepotrzebna. Przy pokoleniach dochodzi do pewnego czasu, że rodzice są dzieciom niepotrzebni. I dlatego mówimy, możemy powiedzieć, podzielić to na takich kilka punktów. Dlatego, że powstaje niezależność finansowa, otrzymuje się pracę, dzieci porzucają rodziców. Ma 20 lat, obiera sobie inną drogę, w ogóle jakąkolwiek drogę, odchodzi od rodziców, bo rodzice są niepotrzebni. Urywa się ten kontakt, ta zażyłość rodzinna. I odwrotnie, oczywiście odwrotnie też się dzieje, że rodzice porzucają dzieci. Tak się bywa. Wręcz mówią, że lepiej, żeby nie mieszkali ze mną, czy jak dorosną, to niech idą na swoje. Niezależność finansowa prowadzi do demoralizacji. Dlaczego? Bo stać nas na zaspokojenie swoich często złych pragnień. Ja mówię to w kontekście już nie społeczności, braterstwo, ale człowieka. Że żyjemy w czasach trudnych. Że człowiek jest niezależny finansowo i może sobie zaspokoić to, co chce, bo jego stać. Kiedyś myślał o tym, jak zdobyć pokarm, jak zdobyć jedzenie. A dzisiaj patrzy, jedzenie ma, wszystkiego ma aż za dużo, w sklepie jest pełno i na co wydać te pieniądze, które mam zgromadzone. I niestety bardzo często wykorzystuje się to w bardzo złą stronę. Ja nie będę, braterstwu, przykładów tu podawał, bo na pewno wszyscy, którzy mamy środki masowego przekazu, o tym słyszymy. Prowadzi do różnego rodzaju wynaturzeń, do niebiblijnych związków. Będziemy, braterstwo, mieli zapewne kiedyś jako społeczność z tym problem. Problem wręcz prawny, podejrzewam, że wedle naszej nauki, nauki biblijnej, niektóre związki, o których dzisiaj się tak bardzo dużo głośno mówi, będziemy uznawali, wydaje mi się, powinniśmy je zawsze uznawać za związki grzeszne i niewłaściwe i uwłaczające Panu Bogu i na nie się godzić nie powinniśmy nigdy. Niestety prawdopodobnie przyjdzie taki czas, że będziemy mieli ten problem, co już dzisiaj może bracia we Francji mają czy w innych, że nasz stosunek do tego będzie musiał zostać upubliczniony. Doprowadza do samolubstwa. Dobrobyt doprowadza do samolubstwa. Człowiek kocha, bardzo kocha, ale kocha samego siebie. To jest miłość, tak zwana miłość własna. Widzi siebie, swoje potrzeby, swoje jakieś zaspokoić, chce warunki, żeby sobie spełnić, bo nie widzi potrzeb innych, bo on tych innych osób nie potrzebuje. Następnie prowadzi do kultu ciała. Braterstwo, kiedy przechodzę koło niektórych drogerii, jakie widzę, jakie tam są ceny, jakie bardzo wielkie ceny, jak te środki idą i są kupowane, wydaje mi się, że wielokrotnie jest to jednak bardzo wielka przesada i w tych rzeczach powinniśmy również zachować umor. Doprowadziło w tym czasie, braterstwo, do bestialstwa rodziców i bestialstwa dzieci, bo to działa w dwie strony. Braterstwo, to, co się dzisiaj dzieje, te wynaturzenia, to jest coś strasznego. Jak również, co chciałbym nadmienić, jeszcze jako ostatni przykład tylko dać, bo ich moglibyśmy mnóstwo pokazywać, do kultu dziecka. Braterstwo, kult dziecka. Ja uważam, że dzieci powinny mieć godne warunki, powinny być miłowane przez swoich rodziców, wychowywane, zapatrywane we wszystko, opieką obdarzone, ale czasami dosłownie widzimy, to co się dzieje, to jest nic innego jak kult dziecka. Narastające, innymi słowy, błogosławieństwo Boże jest różnie wykorzystywane. Może być wykorzystywane ku dobremu, do czego ja, braterstwo, zachęcam. I chciałbym teraz przeczytać, braterstwu, tekst proroctwa Izajaszowego. Jest taki wspaniały werset, o którym Bóg wiedział i dlatego przepowiedział, że przyjdzie taki czas, żebyś stanął człowieku na sądzie, na próbie. I my dzisiaj, braterstwo, też jesteśmy na tej próbie. Rodzaj ludzki jest na próbie. A prorok Izajasz w 26 rozdziale, w wersecie 10 powiada tak. Gdy się łaska pokazuje niepobożnemu, nie uczy się sprawiedliwości. W ziemi prawości nieprawość czyni, a nie dba nic na majestat pański. Gdy się łaska okazała, łaska właśnie czasu, w której obecności, błogosławieństwa czasu, w której obecności narodom, poprzez te różne elementy, rozmnożenie umiejętności, dobrobyt i wiele, wiele innych rzeczy, które wspomniałem, nie obrócili to ku temu, żeby służyć Panu Bogu, ale żeby zaspokajać swoje własne potrzeby. Dlatego, drodzy braterstwo, poprzez Armagedon Bóg ukaże człowieka za zło, które teraz człowiek czyni, pokazując mu, jaki jest stosunek do nieprawości. Często wspominamy taki werset z Psalmu 50, wersetu 21, gdzie mówi, że wyście to czynili, a jam milczał i myśleliście, że ja jestem wam podobny. Że jestem wam podobny. Dlatego musi czas Armagedonu przyjść, gdzie Bóg ukaże człowieka. Rozmnożenie się zła w czasie błogosławieństwa udowadnia, że człowiek źle wykorzystuje błogosławieństwo Boże. Pamiętamy chyba wszyscy, że największy grzech Sodomy to był sytość chleba i obfitość pokoju. Bo mając to, nie widzieli innych potrzebujących. I czyż, braterstwo, dzisiaj nie jest coś takiego, że rosną wielkie, olbrzymie dysproporcje między ludźmi, między człowiekiem, rosną olbrzymie fortuny i te fortuny są marnotrawione na zachcianki, na błahostki. A drugi człowiek żyje w biedzie, w nędzy i przy tym wszystkim jeszcze wzrasta nieprawość. Zadaniem naszej społeczności, w moim przekonaniu, jest odpowiedzieć sobie na takie pytania. Pytania. Czy te złe zachowania, o których tu wspomnieliśmy, mogą przenikać do nas? Zapewne każdy zdrowo myślący powie, że takie zagrożenie zawsze jest, bo Pan Jezus o tym powiedział. Zadaniem naszej społeczności jest uzmysłowić sobie zagrożenia i konsekwencje, jakie te zagrożenia mogą sprowadzić dla naszej społeczności. Bo jeżeli jest zagrożenie, a zostanie niezauważone, to co ono spełni, jaką rolę wykona w naszej społeczności? Domyślamy się, że nie będzie to nic pozytywnego. Jeżeli te nieprawości przeniknęłyby, to chyba wszyscy jesteśmy świadomi, że boskie błogosławieństwo by było ukrócone. Dlatego uzmysławiajmy sobie zagrożenia, przeciwdziałajmy, opracowywujmy jakieś plany, żeby nieściągnięte były na nas konsekwencje w postaci boskiej niełaski. Jak przeciwdziałać tym właśnie objawom? Jak przeciwdziałać, bo to, że jest taka możliwość, to, braterstwo, tak jak powiedziałem, każdy z nas na pewno powie, że tak. Tylko jeżeli będziemy mieli problem, to jedynie ten problem, jak to przeciwdziałać i czy wszystkie objawy będziemy jednakowo widzieli, bo być może czasami możemy powiedzieć taką rzecz, że może to jest postęp. Taką rzecz się słyszy. Przecież to jest postęp. No cóż, może Biblia nie nadąża z rozwojem ludzkości. Może rady w Biblii napisane, braterstwo, to nie mają się nijak do rzeczywistości. Że zmiany są szybsze niż Biblia. Że to prawo biblijne nie jest prawem dobrym, bo one na nasze czasy się nie sprawdziło. Wydaje mnie się, braterstwo, że oby Bóg nas nigdy nie dopuścił, abyśmy coś takiego mogli wymyśleć. że coś w Biblii jest, co nie nadąża, że Bóg czegoś nie przewidział, bo tak jakbyśmy powiedzieli Panu Bogu, ty się po prostu pomyliłeś. W drugim liście do Tymoteusza chciałbym może na zakończenie, braterstwo, przeczytać jeszcze te wersety, niektóre tutaj chociaż, bo już je nie zdążymy omówić. I mówi tak. A więc, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne, albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, zbierający ponad miarę. Są takie fortuny, braterstwo, które nie są w stanie wydać pieniędzy, które zarobili. Nie są w stanie wydać. Nawet jakby je rozrzucali. Nie jest to możliwe. Chlubni, zadowoleni z siebie. Ilu jest zadowolonych? Pyszni, bluźniercy. Czemu? Przełożeństwu można, różnym elementom można. Rodzicom nieposłuszni, bo rodzice są niewykształceni. Tam takie zdanie wczoraj usłyszałem, no cóż, młodzież dzisiaj jest wykształcona, to ma inne potrzeby. Czy Bóg nie przewidział tych potrzeb, braterstwa? Przewidział. Przewidział dla wszystkich ludzi, że na pewno to prawo jest dobre i dla niewykształconych, i dla wykształconych. Rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni. Czy jesteśmy wdzięczni? Niepobożni. Bez przyrodzonej miłości. Przymierza nietrzymający. Jakiego przymierza? Potwarcy. Niepowściągliwi, nieskromni. Dobrych niemiłujący, czyli wnioskujemy, że miłujących niedobrych, bo upodobanie ma w niedobrym. Zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż Boga. Braterstwo, w ogóle może przerwę na moment czytanie, a może te wersety nie odnoszą się do nas, bo to nie jest do nas napisane. To niełatwiej jest powiedzieć, że to napisane do kogoś innego. Ale zauważcie, jak pisze dalej apostoł. Którzy mają kształt pobożności, ale skutku się jej zaparli i tych się chroń. Którzy się zawsze uczą, ale nigdy do znajomości prawdy dojść nie mogą. Mówi dalej. I dalej braterstwo jest powiedziane tak wersetu 10. Ale tyś doszedł nauki mojej, sposobu żywota mego, przedsięwzięcia wiary, nieskwapliwości, miłości i cierpliwości. Aleś ty do tego doszedł. Czyli dokładnie zwraca się apostoł Paweł do człowieka wierzącego, jakim był Tymoteusz. Ale ty trwaj w czym, czego się nauczył i czegoś powierzono, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. A i z dzieciństwa umiesz pisma, które cię mogą uczynić mądrym. I rozdział 4, braterstwo. Jeszcze wydaje mi się, że należałoby wspomnieć. Ja tedy oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych i umarłych. W sławnym przyjściu swoim. To jest czas sądzenia żywych i umarłych. Żywi to są ci, co są usprawiedliwieni, umarli. Czas, kiedy rodzaj ludzki jeszcze nie ma prawa do życia, ale takowe prawo będzie mógł otrzymać. I dalej werset 2 mówi tak. Każ słowo Boże. Nalegaj w czas albo nie w czas. Strofuj. Grom. Napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie cierpią. A gdzie mogła być zdrowa nauka? W jakich społecznościach jest zdrowa nauka? I co to jest zdrowa nauka? Ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczyciele, mając świerzbiące uszy. Jeszcze do tej pory, braterstwo, wszystko pasuje, możemy to powiedzieć, że to jest mowa o sąsiadach. Ale dalej mówi tak. A odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je powiodą. Braterstwo, wydaje mi się, że tu mamy dokładne zapowiedź, że o pewnych zagrożeniach, które będą przychodziły. Że z jednej strony otrzymujesz, człowieku, olbrzymie błogosławieństwo, olbrzymią łaskę, ale z drugiej strony jesteś wystawiony na próbę. Czy we właściwy sposób potrafisz wykorzystać te błogosławieństwo? Czy te środki, które zdobywasz, to wykorzystasz je dla społeczności, dla budowania społeczności? Czy zdolności, które posiadasz, te talenty, które posiadasz, wykorzystasz do budowania społeczności i braterskich zborów? Czy wykorzystasz ku ubogaceniu się, czy wykorzystywaniu na swoje potrzeby? Bo można na różny sposób korzystać ze swoich zdolności. Zapewne wszyscy wiemy, że to nie byłaby wtedy zdrowa nauka. Ja bym, braterstwo, kończąc, chciał powiedzieć takie słowa. Na pewno, kiedy my te rzeczy widzimy, kiedy obserwujemy różne nieprawości, wynaturzenia, teraz bardzo dużo o tym się mówi, często się słyszy o różnych wręcz bestialstwach, o rzeczach niedobrych, to mamy bardzo wielki z jednej strony dylemat, że człowiekowi się chce płakać, że takie rzeczy się dzieją. I wedle tego, że Lot trapił duszę swoją, widząc niepobożne obcowanie tych ludzi, którzy mieszkali w Sodomie. I tak ma być w naszym życiu. Mamy trapić swoją duszę, widząc upadający i grzeszący świat. Ale z drugiej strony, braterstwo, to, co chciałbym wam zostawić. To, co zostawił nam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który odchodząc to powiedział tak, gdy się to pocznie dziać, gdy to zobaczycie, że to się dzieje, to wy podnieście głowy wasze, bo bliskie jest wybawienie wasze, bo blisko jest Królestwo. I tego Królestwa, braterstwo, życzę dojścia do tego Królestwa, życia zgodnie z boskim prawem, postępowania z boskim prawem, aby otrzymać błogosławieństwo dla siebie, dla swojej rodziny, dla zboru i dla całej społeczności. To powinno być praca naszego życia. I tejże pracy i błogosławieństwa z tego wynikającego, braterstwu życzę i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.